patrzę teraz, jak po prostu młodzież daje sobie prawo do poszukiwań. Rezygnacja ze studiów dzisiaj nie jest dla nikogo, jeszcze nie tak dawno to była porażka, tak, że nie, oni dzisiaj rozpoczynają kilka kierunków naraz, rekrutują się na kilka kierunków naraz i przez pierwsze 2 miesiące lawirują pomiędzy tymi kierunkami. To znaczy chodzą na co drugie zajęcia na różnych kierunkach, wybierając dla siebie ścieżkę. Rozmawiałam z nimi też, dlaczego rezygnują. Wielu z nich sobie w ogóle zupełnie inaczej wyobraża studia niż to ich wyobrażenie, niż to, z czym się potem stykają. Ja chcę tutaj powiedzieć, że cały system, my też staramy się nadążyć za tym pokoleniem, które inaczej postrzega rzeczywistość, ma inny paradygmat uczenia się. Ale chcę też dodać, że to jest tak jak tutaj pan minister powiedział słusznie, to jest zwieńczenie edukacji. Ale ja bym to trochę trzeba rozdzielić te sprawy. Pan Łukasz Grzędzicki powiedział, że 10 nauczycieli co roku wystarczy. Czyli jeśli mówimy tutaj o tym, że przyszli na te studia po to, żeby zdobyć zawód, to niewielu studentów już dzisiaj dokonuje takich wyborów. Oni doskonale już dzisiaj wiedzą, że nie zdobywa się dzisiaj zawodu na całe życie. Że te 3 lata studiów, stąd nasza poszukiwanie też, żeby dać im co najmniej dwa przedmioty, ale też jednocześnie powinniśmy zbudować wspólnie coś takiego, że i to, o czym też tu pan mówił, o mniejszościach niemieckich. Humanistyka jest dzisiaj traktowana jako te kompetencje miękkie i każde studia humanistyczne pozwalają lepiej odnaleźć się w dobrze płatnej przemysłowej działalności. Wielu naszych absolwentów już z góry zakłada, że nie będą nauczycielami. Na specjalności nauczycielskiej na polonistyce jest najmniej studentów. Najwięcej chce być na PR-ze albo na publicystyczno-dziennikarskiej, zakładając, że tam wykorzysta swoje filologiczne kompetencje do zarabiania pieniędzy. Tych 13 absolwentów to byli ci, którzy odnaleźli przyjemność w studiowaniu. Trochę taką przyjemność, której pewnie myśmy doświadczali, ale dzisiaj skonstruować studia dla studenta, które będą dla niego atrakcyjne, ja myślę, że my jako kadra akademicka do końca nie znamy odpowiedzi na te pytania. Ja rozmawiałam z socjologami, niektórzy odpowiadają, że w momencie, kiedy kończą badania, one stają się już nieaktualne. Tak szybko ta młodzież się zmienia i ta rzeczywistość. W związku z czym to jest bardziej skomplikowany problem i wydaje mi się, że ta nasza, ja rozumiem doskonale i też mi się dobrze uczy na kierunku, na którym jest 3 studentów, bo ci, którzy zostali, to chcą to skończyć. Tutaj są różne uwikłania w to, czy ten kierunek otworzyć, czy nie. Pewnie różne były mechanizmy podjęcia tej decyzji. Także takie strukturalne. To ten limit 25 osób obowiązuje na całym Uniwersytecie Gdańskim. Nasz obecny statut wygląda w ten sposób, że minimalny limit jest 25 osób, a na wniosek dziekana rektor w wyjątkowych sytuacjach może obniżyć. I to miało miejsce raz, potem drugi raz, więc to się w różny sposób tutaj odbywa. Niemniej wydaje mi się, że tu też to, żeby młodzież też w jakiś sposób zachęcić w ogóle do studiowania, czyli to, o czym mówiliśmy, żeby oni w ogóle chcieli przyjść na ten kierunek, bo jeśli na początku ich będzie 15, to jest szansa, że dojdzie 5 do końca. Ja wiem, że na germanistyce też nie ma studentów, bo u nas też na germanistyce jest coraz mniej, też mają germanistykę połączoną z anglistyką. Bo też już tego typu, ale proszę zobaczyć, my średnio co 2 lata zmieniamy plany studiów, reagując na, jak nam się wydaje, dobrze rozpoznane potrzeby rynku i za 2 lata one stają się nieaktualne. I to jest świat, w którym żyjemy, tak? Ja też mówię studentom, że ja też się już muszę uczyć. Zaczynałam od uczenia gramatyki historycznej języka polskiego, a teraz naszą znaczną częścią polskich studentów polonistyki to są studenci z Harbinu, z Chin, ponieważ tam jest zapotrzebowanie na polonistykę. I już dawno zapomniałam o uczeniu gramatyki historycznej, uczę języka polskiego jako obcego studentów z Harbinu. Stąd to przedstawienie, ponieważ utworzyliśmy centrum i akurat tam to mamy mnóstwo studentów i tam jest lawinowy przyrost. Egzaminujemy na poziomie takiego polskiego certyfikatu 120 osób w listopadzie. Także.
Bardzo dziękuję także za tą dyskusję. Myślę, że możemy zmierzać do końca tego punktu. Tutaj pan przewodniczący prosił jeszcze o jedno zdanie. Bardzo proszę.
Proszę Państwa, myślę, że tutaj mamy konsensus. Wszyscy rozumiemy potrzebę etnofilologii, w szczególności w przypadku etnofilologii kaszubskiej, ale myślę, że warto też podkreślić, że chodzi tutaj nie tylko o rolę pragmatyczną, o to, żeby byli nauczyciele, wydatkowanie środków z budżetu i tak dalej. Pamiętajmy o tym, że studia wyższe dotyczące tej dziedziny mają charakter kulturotwórczy, sprzyjają rozwojowi kultury i języka kaszubskiego. I o tym wymiarze też musimy pamiętać, bo dla społeczności, każdej społeczności mniejszościowej, w tym także dla społeczności kaszubskiej, jest to bardzo istotne, ten wymiar kulturotwórczy. Jeżeli jest na uniwersytecie filologia kaszubska, ma to fundamentalne, wydaje mi się, znaczenie dla funkcjonowania tej społeczności po prostu w przestrzeni kulturowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję zaproszonym gościom za obecność w tym jakże zabieganym czasie, który jest dziś dla wszystkich. I przejdźmy do kolejnego punktu, niezwykle ważnego punktu, który został zaproponowany na ostatnim posiedzeniu komisji, czyli przestępstwa w cyberprzestrzeni na tle ksenofobicznym oraz dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych. Chciałbym przywitać bardzo serdecznie zaproszonych gości, przedstawicieli Komendy Głównej Policji, także Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji oraz przedstawiciela Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz przedstawiciela Ministerstwa Cyfryzacji. I Szanowni Państwo, może tytułem wstępu, ja wiem, że może nawet nawiązując do tego poprzedniego punktu, to znaczy poprzedni punkt, o którym tutaj również mówiła pani profesor, to wiele problemów wynikających z systemu szkolnictwa wynika ze zmieniającego się świata i tak samo jest w tym przypadku. To znaczy w tym przypadku również będziemy mówić o kwestiach, które pewnie parę lat temu były dużo mniejszym problemem, a kilkanaście lat temu nie było ich w ogóle. Dziś są jednym z tych problemów, z którym, mówię o cyberprzestępczości, z którym nie tylko, z którym jakąś częścią jest ten temat, o którym będziemy dzisiaj mówić, ale jest to bardzo ważny temat, bardzo myślę warto, żeby na każdym etapie wszelkiego rodzaju instytucje państwowe, ale także te społeczne zajmujące się tymi tematami wyrażały chęć i potrzebę walki z tymi wszystkimi zjawiskami, które dziś pojawiają się w cyberprzestrzeni, do których także administracje i instytucje, które zajmują się walką z przestępczością, muszą w ostatnich latach zmienić swój sposób funkcjonowania tak, czy zmieniają swój sposób funkcjonowania tak, żeby dostosować się do tego, do tych potrzeb, jakie wynikają z walki z tego typu przestępczością. I wiem, że dla wielu z Państwa jest to temat, który dotyka ich bezpośrednio. Jest to temat, który jest dla Państwa bardzo ważny. Tym bardziej prosiłbym o to, żebyśmy podeszli do tego w taki sposób, abyśmy doszli do pewnego rodzaju wniosków płynących z tego tematu, które będą mogły być pewnego rodzaju inspiracją czy do kolejnych działań podejmowanych przez przedstawicieli tych instytucji, które walczą z przestępczością i które dzisiaj są gośćmi na naszym posiedzeniu komisji. Myślę, że moglibyśmy rozpocząć od przedstawicieli, od informacji Komendy Głównej Policji. Mamy dzisiaj dwóch tutaj przedstawicieli, funkcjonariuszy. Nie wiem, który z panów mógłby przedstawić tą informację. Bardzo prosiłbym, żeby się przedstawić i tytułem wstępu rozpocząć. Bardzo proszę.
Panie ministrze, witam państwa serdecznie. Młodszy inspektor Mariusz Lęczewski. Jestem obecnie dyrektorem Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. Ze mną obecny jest tutaj na sali młodszy inspektor Sławomir Szumilas, zastępca dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. Mamy przyjemność tutaj Państwu przekazać informacje odnośnie stanu pracy naszego biura. Szczególnie jako biuro, jako policja zajmujemy się zwalczaniem tej przestępczości w cyberprzestrzeni, która obejmuje swoim zakresem wiele tych przestępstw. Trudno tu teraz je skategoryzować, bo one mieszają się ze sobą. Natomiast tutaj w tym miejscu chcemy przekazać Państwu informacje odnośnie przestępstw, które są w cyberprzestrzeni, a obejmują tutaj właśnie zakres przestępczości ksenofobicznej, rasistowskiej i mowy nienawiści. Jeżeli chodzi o biuro, to jesteśmy w policji, jesteśmy młodą komórką, bo biuro powstało 1 grudnia 2016 roku. Tak skrótowo biuro obejmuje swoim działaniem cztery wydziały. Wydział ogólny, wydział operacyjny. Wydział operacyjny to już prowadzi czynności w ramach pozyskanych informacji. Wydział rozpoznania pozyskuje te informacje z sieci internet. W ramach Wydziału Rozpoznania funkcjonuje sekcja obsługi całodobowej, która pełni służbę w systemie 12-godzinnym, czyli 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, czyli non-stop. I Wydział Wsparcia i Badań. Jest to wydział bardzo specjalistyczny, zajmuje się tak zwanym forenzykiem, czyli badanie informacji już na nośnikach zabezpieczonych w trakcie prowadzonych czynności, na których mogą być materiały dowodowe wskazujące na popełnienie danego przestępstwa. Swoim zakresem merytorycznym obejmujemy wydziały do walki z cyberprzestępczością Komend Wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji, które powstawały w latach 2014-2015 roku. Tak nadmieniam, że w tych wydziałach za zgodą Komendanta Głównego Policji powstały w miesiącu wrześniu, na przełomie miesiąca września zespoły dochodzeniowo-śledcze. To są takie komórki, które mają prowadzić już czynności w ramach postępowań. Jeżeli chodzi o tutaj nasz zakres prowadzonych działań w zakresie zwalczania cyberprzestępczości, jeżeli chodzi tutaj o mowę nienawiści, to na podstawie danych, które my prowadzimy, zaobserwowaliśmy znaczny wzrost takich spraw. W 2017 roku, to był pierwszy rok działalności biura, takich spraw realizowaliśmy 51. Na chwilę obecną, dane do 30 listopada tego roku, takich spraw jest 181. Jeżeli chodzi o rozbicie tutaj na artykuły, czyli ksenofobię, rasizm, czy mowa nienawiści pod kątem, powiedzmy, wyznaniowym, to też, jeżeli tutaj mówimy o całej policji, informacje, które są zbierane w Krajowym Systemie Informacji Policyjnych, wskazują, że jest też wzrost takich postępowań. Na chwilę obecną razem, jeżeli można to zliczyć, to takich postępowań w Polsce było 742. Jeżeli chodzi o zwalczanie przestępczości, ogólnie mówiąc, mowy nienawiści, napotykamy bardzo dużo trudności. Przede wszystkim jest to transgraniczność, czyli nie wiemy, gdzie sprawcy, z jakimi kontami, jakimi serwerami, w jakim państwie posługują się. Przede wszystkim anonimizacja adresów IP. Postęp technologiczny spowodował, że są programy, które anonimizują danego użytkownika. Problem w tym, że sprawcy zakładają konta na fikcyjne dane. Niestety nie ma tutaj unormowań prawnych, żeby przy rejestracji takiego konta były podawane dane. Jest tylko wskazana rubryka, ewentualnie numer kontaktowy i cokolwiek się wpisze w te dane, to przyjmuje się do rejestracji. Problem tkwi tutaj też z unormowaniem może prawa telekomunikacyjnego, który umożliwiłby nam pozyskiwanie danych technicznych, na podstawie których możemy ustalać użytkowników takich przestępstw. No i kolejnym problemem to jest korzystanie z serwisów społecznościowych, portali, które są administrowane przez w obcych krajach, między innymi tutaj myślę o Stanach Zjednoczonych, czyli Facebook, Google, Twitter. Z uwagi na to, że w przypadku pozyskania, pojawienia się informacji dotyczącej tej mowy nienawiści, my jako policja nie możemy, znaczy możemy wystąpić do operatorów zagranicznych, natomiast nie uzyskujemy danych z uwagi na to, że ich ustawodawstwo może na podstawie swojego ustawodawstwa te przedstawiciele tych firm stwierdzają, że nie treść danego wpisu nie narusza tam norm prawnych. Wówczas czynności nasze no niestety spoczywają na tym, że możemy jeszcze wykonać czynności operacyjne w ramach OSINT-u, czyli tak zwanego białego wywiadu, pozyskiwać informacje z otwartych źródeł, żeby w jakiś sposób zidentyfikować użytkownika. Wówczas takie materiały przesyłane są do prokuratury celem już oceny prawnej i jeżeli będzie wskazanie, że dany wpis, dana informacja narusza tutaj kanony naszego prawa, to wówczas prokurator albo sąd może wystąpić ze stosownym postanowieniem do firmy, powiedzmy Facebook, czyli znajdującej się poza granicami kraju, ze stosownym postanowieniem o zwolnieniu z tajemnicy i pozyskaniem informacji o danych logowania użytkownika. Wówczas już, jeżeli takie dane zostaną przekazane tutaj czy prokuratorowi, czy policji, to będziemy mogli dalej wykonywać czynności. Sławku, czy chcesz coś dodać?
Bardzo dziękuję.
Dzień dobry Państwu. Ja chciałem wrócić tylko na chwilę jeszcze do tych statystyk, które prawdopodobnie Państwo dostaliście. Te statystyki pochodzą z naszych systemów informacji policyjnej. One nie w pełni oddają to, co się dzieje w rzeczywistości, dlatego że te statystyki są robione w oparciu o postępowania, które zakończyły się skierowaniem ich do prokuratury, zostały wszczęte procesowo. Natomiast mamy jeszcze gro postępowań takich, które są w fazie operacyjnej. I my tych statystyk nie przedstawiamy generalnie, bo to są statystyki oklauzulowane, tak? Ale z naszych statystyk i z tego, co my robimy też operacyjnie, wynika, że ilość tej przestępczości wzrasta. I te statystyki, które Państwo żeście prawdopodobnie dostali, to są ogólnodostępne i obrazują jakby też całą policję. Natomiast statystyki, które my posiadamy w imieniu naszego biura, dotyczą tylko jakby przestępstw, które są w naszym zakresie zainteresowań. I tu chodzi między innymi o 3 artykuły z kodeksu postępowania karnego, z kodeksu karnego. I tak jak powiedziałem, narasta to i najwięcej jednak tego typu zdarzeń dotyczy dużych miejscowości, dużych miast. Dziękuję, to tylko tyle chciałem dodać jeszcze.
Jeżeli można, to jeszcze chciałbym dodać, że tutaj nadzoruję niejako, może nadzoruję, to może nie to słowo, ale jesteśmy, tak, nadzoruje nas, tak, Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji ECRI, do której też raportujemy stan naszej pracy, ewentualne problemy i na posiedzeniu ostatnim, 75., które było 21 marca, w konkluzji ECRI było wydane, że bardzo pozytywnie oceniają pracę polskiej policji, szczególnie pod tym kątem, że powstało biuro się rozwija, no i też zwiększamy swoje możliwości techniczne, operacyjne. Także na chwilę obecną mam tyle do powiedzenia. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę.
Dziękujemy bardzo. Myślę, że prosiłbym jeszcze o uzupełnienie tych informacji z punktu widzenia innych instytucji państwowych zajmujących się walką z cyberprzestępczością. Witam bardzo serdecznie panią dyrektor, pełniącą obowiązki zastępca dyrektora Departamentu Postępowań Karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, panią kapitan Marzenę Rostecką. Bardzo bym prosił o parę słów.
Panie ministrze, szanowni państwo, witam bardzo serdecznie. Aby przybliżyć rolę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w kontekście zwalczania zjawiska ksenofobii, przestępstw godzących w mniejszości narodowe, etniczne i wyznaniowe w cyberprzestrzeni, rola tej agencji przede wszystkim ukształtowana jest treścią artykułu 5 naszej ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. I ona koncentruje się przede wszystkim w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń godzących bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, a także w porządek konstytucyjny. Ponadto posiadamy także uprawnienia śledcze, dochodzeniowo-śledcze w odniesieniu do zwalczania przestępstw, szpiegostwa, terroryzmu, ujawniania bądź też niewłaściwego wykorzystania, nieuprawnionego wykorzystania informacji niejawnych i innych przestępstw godzących bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Tak zakrojony katalog zagrożeń, przestępstw, co do których zachodzi właściwość rzeczowa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pozwala nam na poziomie operacyjno-rozpoznawczym interesować się, rozpoznawać działalność grup ekstremistycznych, a więc takich radykalnych grup, bądź też przedstawicieli tych grup, jednostek także, które odwołują się do przemocy, do różnego rodzaju aktów terroru. I w tym zakresie, rozpoznając działalność tych grup, także badamy takie zjawisko jak mowa nienawiści, która immanentnie wpisana jest w ich działalność. Co do właściwości rzeczowej, już w zakresie ścigania sprawców takich przestępstw, to przede wszystkim musimy baczyć na to, czy mamy do czynienia z naszą właściwością zasadzającą się niejako właśnie na zagrożeniu, czy też godzeniu w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa bądź porządek konstytucyjny. I tym samym konsumujemy procesowo takie sprawy, które wiążą się przede wszystkim z propagowaniem ustroju faszystowskiego, a także innych ustrojów totalitarnych, a także oczywiście publicznym jakby nawoływaniem do nienawiści na tym tle. Tym samym, jeżeli prowadzimy postępowania przygotowawcze w tym zakresie, a takich mieliśmy 6 spraw, jeżeli chodzi o takie zjawisko w cyberprzestrzeni, to wówczas także niejako, nie chcę powiedzieć przy okazji, ale jakby w pewnym związku podmiotowym bądź przedmiotowym, także zajmujemy się w tym zakresie takimi zjawiskami, które także wyczerpują znamiona innych przestępstw niż tylko artykułu 256, a więc właśnie propagowanie publiczne ustrojów totalitarnych, bądź też nawoływanie do nienawiści, ale także publiczne znieważanie przedstawicieli grup narodowych, etnicznych, wyznaniowych, bądź też ze względu na bezwyznaniowość, także pochwalanie tego typu przestępstw oraz także kierowanie wobec tych grup, zgodnie z artykułem 119 kodeksu karnego, gróźb, ewentualnie naruszenia nietykalności cielesnej, nawoływanie również do tego typu przestępstw. W odniesieniu do postępowań przygotowawczych, które prowadzone były w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego właśnie w zakresie tego typu czynów przestępnych w cyberprzestrzeni, to 6 takich przykładów pozwoliliśmy sobie przesłać do państwa w formie takiej informacji. Ona oczywiście jest na poziomie, na pewnym poziomie ogólności, albowiem jakby siłą rzeczy gospodarzem w takich sprawach jest oczywiście prokuratura. Powierzając nam czynności w tym zakresie, my też jakby nie możemy wychodzić tutaj z pewnymi szczegółami takich spraw. Natomiast zasadniczo one odnosiły się, nie będę może przytaczać już jakby tutaj konkretnych tych przykładów, ale to może właśnie było ciekawe, z jakimi treściami, z jakimi wpisami w internecie mieliśmy do czynienia. To oczywiście były kwestie związane z przestępstwami, bądź też treściami wymierzonymi w grupy, tudzież przedstawicieli społeczności wyznaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem tutaj przedstawicieli, bądź też wyznawców religii muzułmańskiej, także przedstawicielstw narodowych, jak chociażby obywateli rosyjskich narodowości czeczeńskiej. Mieliśmy tutaj również do czynienia z takim takimi treściami nazistowskimi, gdzie prezentowane były grafizmy bądź treści odwołujące się do symboli bądź też postaci tych narodowo-socjalistycznych ruchów. Przede wszystkim publiczne nawoływanie do nienawiści, znieważanie grup ludności, określanie ich obelżywymi określeniami i pochwalanie tego typu przestępstw. To był właśnie przedmiot tych postępowań przygotowawczych, z którymi mieliśmy do czynienia w ramach działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję. Wiem, że jest jeszcze z nami pan dyrektor z Departamentu z Ministerstwa Cyfryzacji. Bardzo bym prosił ewentualnie o parę słów, jak to wygląda z punktu widzenia Ministerstwa Cyfryzacji.
Dziękuję bardzo, panie ministrze. Robert Kośla, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji. Ministerstwo Cyfryzacji zajmuje się bezpośrednio zwalczaniem cyberprzestępczości, natomiast oczywiście współpracujemy z organami ścigania, jak i również minister cyfryzacji nadzoruje naukową i akademicką sieć komputerową, Państwowy Instytut Badawczy. W ramach zadań realizowanych przez NASK, Państwowy Instytut Badawczy, funkcjonuje zespół, dedykowany zespół noszący nazwę Dyżurnet. Jest to de facto punkt kontaktowy zgłaszania nielegalnych treści, jak i również treści, tak zwanych treści szkodliwych, bo nie wszystkie treści oczywiście mają charakter nielegalny i są penalizowane przez kodeks karny. Natomiast mamy szereg treści, które mają charakter szkodliwy, szczególnie szkodliwy w stosunku do dzieci. Zadaniem Dyżurnetu jest przede wszystkim ograniczanie negatywnego wpływu na dzieci, ale tak jak powiedziałem, Dyżurnet również jest punktem kontaktowym dla zgłaszania wszelkich treści nielegalnych. Oczywiście obejmuje to również rasizm, zgłaszanie treści o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym. I z analizy informacji uzyskanych od kolegów z Dyżurnetu, statystyk, które dotyczyły roku 2018, większość z ponad 12 tysięcy zgłoszeń incydentów, informacji uzyskanych przez Dyżurnet, tylko 42 zgłoszenia w porównaniu do 41 zgłoszeń w roku 2017, 42 zgłoszenia dotyczyły treści zawierających rasizm i ksenofobię. W każdym takim przypadku informacje, to zgłoszenie, treść tego zgłoszenia, jeżeli dotyczy to treści umieszczanych na serwerach, na serwisach znajdujących się na terytorium Polski, jest natychmiast przekazywana do Komendy Głównej Policji celem podejmowania dalszych czynności. Jeżeli treści znajdują się na serwerach znajdujących się poza granicami Polski, tutaj ta współpraca w zależności od tego, czy państwo należy do organizacji InHope, do organizacji międzynarodowych, które umożliwiają wymianę informacji o takim charakterze, ta komunikacja następuje w sposób bezpośredni z Dyżurnetu bądź za pośrednictwem ponownie Komendy Głównej Policji i Biura Interpol. Także to są te działania, które są podejmowane w zakresie zgłaszania treści nielegalnych i treści szkodliwych. Dziękuję bardzo.
Dobrze, otwieram dyskusję w tym temacie. Rozpoczniemy. Pan Piotr Tyma, bardzo proszę.
Panie ministrze, szanowni państwo, przede wszystkim ja chciałbym podziękować, że ten punkt dzisiaj jest w programie i mamy tak godną reprezentację instytucji państwa na sali. Chcę tylko przypomnieć, że Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości po raz któryś podchodzi do tego tematu, bardziej ogólnie sformułowanego, 21 grudnia 2016 roku odbyło się posiedzenie, w którym między innymi przedstawiciel ABW prezentował wystąpienie działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w kwestii zabezpieczania polskich grup radykalnych oraz środowisk mniejszości narodowych i etnicznych przed infiltracją ze strony zagranicznych służb oraz organizacji terrorystycznych. I po tym wystąpieniu nasza strona mniejszościowa komisji podjęła stanowisko, w którym wyraziliśmy swoje uwagi dotyczące tego wystąpienia, że to wystąpienie nie odpowiadało naszym wyobrażeniom i oczekiwaniom, jeżeli chodzi o działania czy informacje, która została nam przekazana. I między innymi ja pozwolę sobie zacytować, przepraszam za ten długi wstęp, ale to pozwoli nam usytuować bliżej ten punkt widzenia środowisk mniejszości narodowych i etnicznych. Jeden cytat. Tymczasem fakt szczególnego zainteresowania ABW z jednej strony jedynie niewielkimi grupami radykalnymi obywateli polskich narodowości, obywateli polskiej narodowości wobec faktu objęcia całych środowisk mniejszości narodowych analogicznymi działaniami na naszym zdaniem właśnie nosi naszym zdaniem dyskryminacyjny charakter ze względu na narodowość. Otóż w wystąpieniu Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego było dużo informacji o tym, że przedmiotem zainteresowania są same mniejszości narodowe, natomiast nam chodziło bardziej o bezpieczeństwo obywateli polskich należących do mniejszości, bezpieczeństwo, które jest zagrożone przez działania środowisk radykalnych, w tym przez mowę nienawiści. I dlatego ten punkt ciągle wracał. Z ogólnych uwag chciałem na przestrzeni ostatniego roku odnieść się do tego, co mówili przedstawiciele Komendy Głównej Policji. Widzę, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o mowę nienawiści w internecie, mamy zwiększającą się sprawność w tym względzie policji. Coraz więcej spraw znajduje swój finał w sądzie, czego przykładem była ostatnia komisja, gdzie prezentowałem informację dotyczącą urzędnika Urzędu Wojewódzkiego, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do tej sprawy jeszcze w sprawach różnych wrócę. Natomiast jeżeli chodzi o informację przedstawioną przez panią kapitan, informację Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to nasza społeczność przynajmniej od 2014 roku na różnych szczeblach, między innymi w pismach do ministra spraw wewnętrznych, w trakcie posiedzeń Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, ale także na posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych, zwraca uwagę na zjawisko zorganizowanych działań skierowanych przeciwko społeczności ukraińskiej, działań podejmowanych w dużej mierze na pograniczu polsko-ukraińskim, działań noszących charakter zorganizowanych poprzez to, że są jakby realizowane w podobny sposób, działań, które mają element bezpośredni, czyli atakowanie grobów, upamiętnień, instytucji mniejszości ukraińskiej czy osób należących do mniejszości ukraińskiej, ale także mają w sobie tą składową internetową, czyli w kilku przypadkach można mówić o przygotowywaniu działań napaści, agresji słownej i agresji fizycznej za pomocą skondensowanej aktywności w internecie i w końcowym rezultacie dochodziło do różnego rodzaju zdarzeń. I takim klasycznym przykładem jest tutaj atak na procesję w Przemyślu. Atak poprzedziła dosyć długa kampania nienawiści w internecie, podburzania lokalnych społeczności. Tak samo można mówić o procesie niszczenia grobów i upamiętnień, który był realizowany według tego samego scenariusza, czyli najpierw te groby były malowane w biało-czerwone barwy i oznaczane symbolem Polski walczącej, w następnym etapie niszczone, proces niszczenia nagrywany na wideo. Materiał wideo był oznaczony symbolem jednej z radykalnych organizacji. Następnie to wideo pojawiało się na stronie Noworosja Today. I w tej sprawie chciałem właśnie zaznaczyć, że widzimy, no z naszej strony to tak wygląda i bardzo bym prosił o ustosunkowanie się do tego, widzimy cały ogrom zaniechań. Jest ze mną na sali pan mecenas Piotr Fedusio, który w ramach naszego projektu pomaga nam zarówno jeżeli chodzi o analitykę, jak i o stronę prawną tego typu działań. On powie, jak on to widzi. Natomiast ja po analizie dokumentów i spraw od 2014 roku widzę jakąś ogromną niekonsekwencję. To znaczy, z jednej strony mamy działania, które noszą charakter prowokacyjny, działania, które są w ocenie nie tylko mojej, ale także osób, które zajmują się problematyką konfliktów, mowy nienawiści, prowokacji, noszą charakter zorganizowany. Natomiast na poziomie instytucji państwa problemem zajmują się powiatowe komendy policji. Kończy się to zazwyczaj tym, że sprawy są oddzielnie traktowane i oddzielnie umarzane z przyczyn niewykrycia sprawców. Natomiast skutki działań skutki tych prowokacji, które mają, tak jak mówię, zarówno ten wymiar jednostkowy, czyli zniszczenie czy atak, natomiast mają też ten wymiar funkcjonowania w przestrzeni internetowej, czyli nawoływania do nienawiści, propagowania treści wrogich mniejszości ukraińskiej czy obywatelom Ukrainy. Więc pytanie o to, jak to się dzieje, że tego typu sprawami nie zajmuje się bardziej poważna instytucja, w tym przypadku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. My po posiedzeniu w grudniu 2016 roku pozwoliliśmy sobie skierować 6 marca 2017 pismo z załącznikami ukazującymi skalę zjawiska, z ogólnie dostępnymi w internecie materiałami, które wskazują na to, że nie jest to działanie jednostronne, mamy do czynienia z prowokacją, która swoimi korzeniami wykracza poza granice Polski, że mamy tutaj do czynienia z działaniami osób, które są przygotowane do realizacji prowokacji, między innymi w jednej ze spraw pojawia się były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa. Mamy do czynienia z przepływami środków finansowych skąd zagranicznych. Chodzi o obywatela Białorusi, który organizował prowokacje na Węgrzech, w Polsce i w innych krajach. I na to pismo nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi, ani żadnej reakcji nie ma w tym piśmie, w tej dzisiejszej informacji, którą otrzymaliśmy jako członkowie komisji od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 14 marca 2018 roku ponownie zwróciliśmy się do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z zapytaniem, jakie są podjęte działania w związku z przekazanymi przez nas informacjami. Również nie otrzymaliśmy odpowiedzi. By moje wystąpienie nie było gołosłowne, podam Państwu tylko kilka faktów, które były obecne w przestrzeni publicznej, które pokazują, że to nie są nasze mniejszości ukraińskiej wymysły, tylko że zahaczamy o rzeczywistość, która jest, tak jak pan minister wspomniał, dynamiczna i w pewnych przypadkach niebezpieczna. Organizacja, która podpisywała się pod niszczeniem grobów i pomników ukraińskich, pojawia się w informacjach dotyczących szkolenia w obozach paramilitarnych na terenie jednego z państw sąsiednich polskich. Przedstawiciel tej organizacji, Dawid H., przebywa obecnie w Doniecku, realizuje tam portal w języku polskim i pomaga w werbowaniu najemników do oddziałów tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Przedstawiciele organizacji, która była mocno aktywna na Podkarpaciu, organizacji, która też w kwestii Ukraińców w Polsce bardzo często się aktywizowała, zostali aresztowani przez ABW za podpalenie Ośrodka Kultury Węgierskiej w Użhorodzie. Przedstawiciele tejże organizacji zinfiltrowali organizację paramilitarną Strzelec i według informacji analityków brali udział w ćwiczeniach Anakonda. Ja bym mógł mnożyć tą listę, która wskazuje, że mamy do czynienia z poważnym zagrożeniem, że nie chodzi tylko o jednorazowe wpisy w internecie, czy jakieś fobie, nie wiem, społeczności lokalnej, lokalne konflikty, niewyjaśnione kwestie historyczne, tylko w przypadku Przemyśla, pogranicza polsko-ukraińskiego, mamy do czynienia z wieloma celowymi działaniami, które miały doprowadzić do destabilizacji, do napięcia w relacjach polsko-ukraińskich i wykorzystywano w tym celu także nastroje antymniejszościowe. Na koniec chcę zaznaczyć, że sprawa nie dotyczy tylko pogranicza polsko-ukraińskiego, ponieważ poszczególne działania w późniejszym okresie były realizowane w Warszawie, Bartoszycach, Szczecinie, Gdańsku. Chodzi o działania niszczenie, rozklejanie ulotek, nawoływanie do agresji przeciwko Ukraińcom. I odpowiedź instytucji państwa jest dla mnie niezrozumiała, tak? Bo wiemy, że Polska, czy się nam podoba, czy nie, jest zapleczem wojny hybrydowej. Mamy do czynienia z działaniami dezinformacyjnymi, działaniami, których celem jest destabilizacja i mniejszości narodowe są jednym z elementów. Przykład Zakarpacia i mniejszości węgierskiej to pokazuje, ale także działania przeciwko mniejszości ukraińskiej są tutaj dowodem. I na koniec, żeby nie było, że tylko się skupiamy na jednej instytucji, także o tym problemie rozmawialiśmy z panem pełnomocnikiem rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania. Przekazaliśmy mu również wszelkie materiały, naszą ocenę sytuacji i opis poszczególnych zjawisk. Zrobiliśmy to w kwietniu 2018 roku. Też reakcji nie było żadnej. Więc wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z jednej strony z poważnym zjawiskiem, z zaangażowaniem osób, środowisk, które stanowią zagrożenie dla ładu i porządku, o czym na przykład mówili posłowie Komisji Sejmowej, gdy przedstawialiśmy nasze materiały dotyczące grobów i pomników. Natomiast od 2015 roku ani na poziomie Komisji Sejmowej, ani na innym poziomie instytucji państwa ta kwestia nie została podjęta w sposób rzeczowy i merytoryczny. Więc mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze spotkanie pozwoli na przyjrzenie się trochę pełniejsze temu zjawisku. I na koniec jeszcze jedna uwaga. W 2016 roku na prośbę Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości odbyło się nadzwyczajne posiedzenie komisji po ataku na procesję w Przemyślu. I później miało się odbyć posiedzenie pokazujące jakby szerszy kontekst tego zjawiska nienawiści na tle narodowościowym i spotkaliśmy się z bardzo dziwną sytuacją, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych było przeciwko obecności na sali ekspertów strony pozarządowej. Więc tak jak moi przedmówcy mówili, zjawisko jest dynamiczne, narasta i jest tutaj potrzebny całościowy, komplementarny ogląd sytuacji, ponieważ część organizacji pozarządowych ma większe doświadczenie na przykład w badaniu skali mowy nienawiści niż instytucje państwa. Podam krótki przykład. Przez wiele lat prokuratura umarzała tego typu sprawy, powołując się na fakt, że firma Facebook jest firmą amerykańską, a firmy amerykańskie nie udostępniają informacji na temat użytkowników. Po podpowiedzi jednej z organizacji pozarządowych kilka spraw znalazło swój finał już w sądzie, ponieważ okazało się, że firma Facebook ma biuro w Dublinie i w myśl prawa europejskiego jest firmą europejską, jest zobowiązana do przekazywania informacji organom ścigania. Więc to ułatwia znacznie sprawę, ale tu jest potrzeba, ja zgadzam się z przedstawicielem Komendy Głównej, rozmowa zarówno na poziomie firm, które udostępniają internet, organizacji pozarządowych i instytucji państwa, ponieważ na koniec jeszcze chciałbym przywołać jedno doświadczenie z Komisji Sejmowej, kiedy ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych mieliśmy cały czas taką sytuację zaprzeczania, że zjawisko jest poważne, że zjawisko narasta, że trzeba się tym na poważnie zająć i wydaje mi się, że od takiej strategii powinniśmy jak najszybciej odejść, żeby się zająć tym całościowo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja może w dwóch zdaniach. Po pierwsze, nie było nigdy tego typu strategii, żeby odchodzić od tego tematu. Zresztą dzisiejsze posiedzenie i ten temat, realizacja tego punktu jest najlepszym dowodem na to, że państwo, rząd, instytucje państwowe dostrzegają tego rodzaju problem narastający. To po pierwsze, także w ramach narastającego cyberprzestępstw, narastających w związku z rozwojem technicznym także i tego, że wiele przestępstw przenosi się dziś do cyberprzestrzeni, więc nie zgodzę się z tym, że tutaj instytucje państwa nie dostrzegają tego problemu. Najlepszym dowodem jest także funkcjonowanie nowej komórki w ramach Komendy Głównej Policji od 2016 roku. To też pokazuje, że ta administracja widzi problem i szuka w tworzeniu tego typu komórek sposobu na rozwiązanie tych problemów i ściganie tych przestępców. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o pana ministra Lipińskiego, pełnomocnika do spraw równouprawnienia, ja państwu o tym wcześniej nie mówiłem, ale my bardzo często się spotykamy regularnie z panem ministrem w sprawach, które także, w których państwo się do pana ministra zgłaszają, a są one jednocześnie tematami, które wynikają z codziennej działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ministra, któremu podlegają kwestie związane z działaniem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości, więc w tych kwestiach pan minister, jeżeli są takie sygnały do niego płynące, bardzo często przekazuje je mnie, podległym mnie departamentowi, więc jesteśmy także w kontakcie. Sygnalizuję, że te kwestie zgłaszane do Kancelarii Premiera nie przepadają, ale proszę traktować nasz głos z punktu widzenia administracji rządowej jako spójny pod tym względem. Są kolejne osoby zgłoszone do dyskusji. Bardzo proszę, pan Trojanek.
Panie ministrze, Bogdan Trojanek, szanowni państwo, Bogdan Trojanek, Fundacja Królewska Romów się kłania. Mili państwo, ja bym chciał powiedzieć, że na pewno się zmieniło w stosunku do Romów, powiedzmy, bezpieczeństwo, zainteresowanie, opieka policji i tak dalej, czujemy tą poprawę, ale jeszcze jest gdzieś to na pewno na zasadzie tego, że sypią się bardzo, bardzo takie hejty, komentarze negatywne bardzo, a tym bardziej, jak to powie osoba publiczna, w przypadku, ja tutaj przytoczę Puławy, jak radny Maj, teraz jest prezydentem Puław, wypowiedział się na krawędzi prawa, powiedzmy, na krawędzi prawa, ważył te słowa, żeby, tak zastanawialiśmy się, czy właśnie coś w tym kierunku zrobić, ważył słowa, jak powiedział, na krawędzi prawa, ale posypało się, byłem przerażony tym wszystkim, jak widziałem, czytałem, nawet już nie chciało mi się czytać, bo czytałem wieczorem, żebym sobie ciśnienie podniósł na wieczór, jak właśnie Polacy, mieszkańcy Puław na Romów najeżdżali. I to nie było, że tam jest cygan gruby, bo dzisiaj są wszyscy narażeni gruby. Chudy, rudy jest narażony na jakieś hejty, ale jakie to były, padały słowa bardzo poważne. Bardzo poważne. To były na pewno słowa już, które z kodeksu karnego by się zaliczały. I co jest, w czym jest problem, że chciałbym bardzo prosić i wyczulić policję też przede wszystkim, żebyście bardziej